wiem, czy czasami zastanawialiście się nad słowami Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi: idźcie, posyłam was jak owce między wilki. Czy znacie z Ewangelii te słowa zapewne? Ale Pan Jezus, kiedy rozsyłał uczniów, mówi: posyłam was jak owce między wilki. I ja zawsze sobie myślałem: jeny, przykre takie to jest. Jak w ogóle posyłać owce między wilki, tak? To znaczy, no, że człowiek wierzący nie ma być tym wilkiem, który ma innych zagryzać, tylko powinien być właśnie łagodny jako owca, z miłością, z cierpliwością chrystusową i te cechy, które Jezus jako baranek Boży miał mieć. Ale zawsze mi się to gryzło tak. Mówię, no kiepska rola być owcą między wilkami. Dlaczego Bóg tak zrobił? I zawsze jakoś te moje myśli poprzestawały na takim, że tak, no nie jest to fajnie być owcą między wilkami. Ale kiedy już moje myśli poszły dalej i zacząłem się zastanawiać nad tym więcej, to zobaczyłem, że przecież żaden pasterz nie wyśle swoich owiec między wilki, chyba że idzie z nimi. A już dobry pasterz, jakim jest Bóg. Czyli tak naprawdę to, czego nie ma w tych słowach powiedziane, że posyłam was jak owce między wilki, to wiemy, że dobry pasterz mówi: ale ponieważ, żeby te wilki was nie zjadły, to ja będę z wami. I dlatego chrześcijaństwo jest możliwe, że istnieje przez tysiące lat. Bo gdyby nie, to ci wszyscy, którzy chcieli chrześcijan zwalczyć i Biblię spalić, to już dawno by odnieśli sukces. Ale ponieważ właśnie wierzący są w roli tych, którzy nie mają być agresorami, ale proponować i przedstawiać Ewangelię swoim życiem i nieść zbawienie, to nie udało się nigdy tym siłom przeciwnym zniszczyć chrześcijaństwa. I ono ma się całkiem dobrze. Może w Europie ma się słabo, ale w wielu miejscach świata są niesamowite rzeczy i ludzie mają wielki głód Boga. W Polsce jest tragicznie generalnie, wiecie, w Europie, Europa jest dawno postchrześcijańska i to, co się dzieje tutaj, jest słabym chrześcijaństwem, jest bardzo słabym. Chrześcijaństwo, które jest normalne, takie biblijne, to jest tak, jak dziewczyny robiły szkółkę, pojechały, ponieważ są znajome w Indiach, tak, to pojechały tam do Indii, żeby zrobić taki obóz letni, półkolonie, 10-dniowe. I planowali to na dzieci, no może z 300, tak? Kiedy rozpuścili widzi i tam przyjechali, to było dzieci 2000 się zeszły, tak? Ludzi przyszło 2000. Bo jest coś, co organizuje czas dzieciom i będzie jeszcze coś dobrego i jeszcze o Bogu będą mówić duchowe rzeczy. Tak? A to jest tak właśnie, że u nas jest odwrotnie, bo każdy ma dużo wszystkich różnych rzeczy i my żyjemy już zupełnie w innym miejscu i pragnąc innych rzeczy. Dlatego to, co dzieje się pośród nas, to nie jest trochę prawdziwy obraz tego, jak w świecie, w różnych miejscach Bóg po prostu dotyka serc ludzi i ludzie idą i głoszą w jakiejś wiosce Ewangelię, ktoś doznaje uzdrowienia, cała wioska się spotyka i zbór się zakłada, tak? Po jednej ewangelizacji. I są dziesiątki ludzi, którzy uczą się o Bogu, stawiają kroki z Chrystusem. Oczywiście, jednym pójdzie w jedną stronę, drugim w drugą. Ale wtedy w taki sposób się dzieje, że każdego dnia powstaje nowy zbór, tak? I my mówimy: jeny, jak to jest? Jak tu trzeba kilka lat pracy i w ogóle zaangażowania i wysiłku, żeby powstał jakiś zbór, jak on ma 30 osób w Polsce, to już jest taki średni zbór. Ale to nie jest prawdziwy obraz chrześcijaństwa na świecie. Ale żyjemy w Polsce, dzisiaj jesteśmy w Polsce, jutro nie wiem, gdzie będziemy, ale dzisiaj jesteśmy tu i dzisiaj chcę mówić do nas o Duchu Świętym, którego potrzebujemy tu, gdzie jesteśmy i w tym czasie i w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tak? Bo to jest nasz świat na dzisiaj, tutaj. I słowa, które najpierw chcę przytoczyć, są bardzo znane, czyli nie będę was zaskakiwał niczym, ale chcę po prostu powiedzieć o tym, co znacie, ale myślę, że może wykonać to pracę, jeśli Duch Święty chce. Jana 14 rozdział, 16 werset. Jana 14 od 16 do 18. Jezus odchodząc mówi, że będzie prosił i Ojca i da innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie. Wy go znacie. Bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. To nie są nowe prawdy, są stare prawdy, ale czasami jest tak jak z kimś, z kim żyjemy. Żyjemy z dzieckiem, z rodziną swoją przez lata i się okazuje, że ludzie się nie znają. Nie znają się, chociaż żyją blisko siebie. Bardzo. I tutaj jest mowa o Duchu Świętym, o którym wiemy dużo rzeczy, ale czy tak naprawdę go znamy? Czy poświęcamy czas, żeby go znać? Bo największą tragedią dla nas może się okazać, że mamy Ducha Świętego w nas. Bo jeszcze rozumiem, że można mieć dziecko, które w pewnym wieku zamyka się w pokoju, kartkę pisze na drzwi, nie wchodzić i zaczyna się izolacja, tak? I można żyć rzeczywiście w jednej rzeczywistości na 100-200 metrach i się nie znać. Można? Można. Ale mieć Ducha Świętego w sobie i go nie znać, to już jest kiepskie. Ale można. Można. I Jezus mówi tutaj, że wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Czyli mówi o uczniach jako o kimś, kto zna Ducha Świętego. O kimś, kto z nim przebywa, uczy się rozmawiać, uczy się go słuchać, tak? Paweł mówił trochę dzisiaj w tym świadectwie, że miał takie pragnienie, słyszał, że jedni mówią językami, inni jakieś dary, coś i chce więcej tego ducha. I to jest dobre pragnienie. To jest dobre pragnienie, żeby móc przebywać blisko Ducha Świętego. I te imiona, które tutaj są przedstawione, to Pocieszyciel. Pocieszyciel. Inny pocieszyciel niż Jezus. Pocieszyciel po grecku to parakletos. I to jest ktoś, kto w dosłownym znaczeniu jest takim obrońcą, jest kimś, kto staje po prawicy w sądzie i wobec oskarżycieli jest twoim obrońcą. Nie wiem, jak to z wami było w chrześcijaństwie, kiedy zbliżyliście się do Boga, ale ja, kiedy się nawróciłem, to pojawiło się w moim życiu dużo negatywnych myśli. Kiedy się zacząłem z Bogiem być bliżej, to mnóstwo kiepskich myśli pojawiło się w mojej głowie. Także czasami ciężko było się modlić, ciężko było w ogóle ogarnąć życie. I sobie myślę, wow, wcześniej sobie radziłem jakoś, a teraz mnóstwo pojawiło się takiej złej energii, tak? Ale właśnie Jezus mówi, ja nie zostawię was samych, nie dam wam tego parakletosa, żeby był z wami. Dlaczego? Właśnie, żeby był obrońcą. Z jednej strony przychodzą myśli złe, niszczące ciebie, ale to jest praca Ducha Świętego, to jest jego rola, żeby w tobie przekonywać cię wewnętrznie, w twoim sercu, w twoim duchu, do kogo należysz. Skąd wyszedłeś i dokąd idziesz? Kto jest twoim panem? Czy gdzie twoje imię jest zapisane? I te wszystkie rzeczy Duch Święty przypomina nam, abyśmy mogli trwać na tej drodze. Czasami jest tak, że ludzie rozmawiam z ludźmi i oni mówią tak. Wiesz co, przestałem się modlić. Przestałem chodzić do zboru i mam spokój przynajmniej. Mam spokój. Bo jak chodzę tylko do kościoła albo zaczynam się modlić, zaraz mi się coś w życiu chrzani. Mówi, to bez sensu. To po co tak? No dokładnie, właśnie jest taka zasada, że droga z Bogiem jest wąską, trudną drogą i zaczynają się kłopoty. Jeżeli ktoś chce, żeby z Bogiem było mu tylko lepiej, wygodniej i sympatyczniej, to taki człowiek z tej drogi może całkiem szybko zawrócić właśnie ze względów tego, że zaczynam z Bogiem rozmawiać, zaczynam czytać Biblię, tylko zaczynają się same problemy robić. I jest taki etap w życiu człowieka. Są takie trudności, które sprawiają, że ta droga jest trudna. No ale cokolwiek robimy, to tak się dzieje w naszym życiu. Czy się uczysz języka, czy zaczynasz biegać, czy zaczynasz chodzić na jakiś aerobik czy coś, przychodzi zwątpienie, przychodzi trudność, przychodzi załamanie, prawda? I ludzie dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy wytrwają i będą dalej coś robić i będą mieli efekty, a później ich to już mało kosztuje, tak? Bo to już jest częścią ich życia. Albo tych, którzy mówią, nie, wiesz, dam sobie spokój, odpuszczam. I tak jest chrześcijaństwem też. Ale właśnie Duch Święty wykonuje tą pracę w tobie, żeby ci powiedzieć, nie odpuszczaj, nie poddawaj się. I chroni cię i cię wspiera. Amen? Mam nadzieję, że doświadczyliście tego nieraz w swoim życiu. I to, co właśnie w życiu chrześcijanina rodzi się, to często jest wiele smutków. Jest wiele trudności. Droga z Bogiem to nie jest hip, hip, hura. Chociaż czasami tak. Ale kiedy czytam psalmy i jest psalmów 150, to spośród tych psalmów, radosnych psalmów, takich hip, hip, hura, aleluja, ręce w górę, misiek, uśmiech i tak dalej, tak można by je nazwać. Jak myślicie, ile jest ze 150? 30 do 50 jest takich. A stówka to są psalmy lamentacje po prostu. Lamentacje. Tytuł Ola Boga. Tak? Ale one, te lamentacje, zmieniają się pod koniec. One nie są tak jak niektórzy, że narzekają wszyscy i całe życie ich spotkasz, tylko to już wiesz, że ona będzie tylko gadać. To. I to się nie kończy. Nie, te psalmy nie są takimi lamentacjami. One zaczynają się od, o ja, Boże. Ale w toku tej narracji, tego przychodzenia do Boga, zaczyna się coś zmieniać. I kiedy czytacie psalmy, zwróćcie uwagę, że one zaczynają się od biadolenia, narzekania, ale później zaczyna się coś zmieniać. Zaczyna się przekształcać to. I człowiek przechodzi już w dziękczynienie, tak? Mówi, już jest inaczej. I to jest właśnie praca Ducha Świętego, że Duch Święty podnosi cię, bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć, jest super, jak jest do bani, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś stwierdził, jest do bani, ale ponieważ jestem z Bogiem, jestem Bożym dzieckiem, ponieważ nieraz Bóg rozwiązał większe rzeczy, to dam radę, to wyjdę z tego. I to jest rola Ducha Świętego, że On przychodzi i mówi głowa do góry. Jest rzeczywiście dzisiaj kiepsko, ale Bóg może to rozwiązać. Zobacz, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. I ty się nie załamujesz, nie zwijasz żagli, tylko je rozwijasz. I mówisz, ja oczekuję, że z Bogiem będą lepsze rzeczy, będą lepsze dni. Dlatego takie miejsca są jak to, stworzone, żeby ludzie mogli chociaż zaryli nosem głęboko, mogli się podnieść, otrzepać i zaczęli swoje życie konstruować, ale już z Bogiem. Tak? Więc jest to coś, co Duch Święty wykonuje i pociesza, chroni. I jeszcze ważną rzecz tutaj jest powiedziane w tych wersetach. 17 werset mówi, przebywa wśród was
i w was będzie, a 18, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. W was, do was. To mówi o tym, że Bóg chce być blisko nas. I dał nam Ducha Świętego po to właśnie, żebyśmy byli blisko Niego, a właściwie, żeby On był blisko nas. I to jest niesamowite, że Bóg chce być blisko nas. Zobaczcie, jak często my mamy o sobie kiepskie myśli. Tak szczerze, głęboko gdzieś w sobie, że właściwie czemu Bóg sobie zajmuje mną czas? Mógłby o wiele ciekawsze osoby sobie znaleźć, lepsze miejsca. I czasami my o sobie mamy naprawdę dołujące myśli. A zobaczcie, a Bóg myśli lepiej od nas, o nas samych, tak? Myśli lepiej o tobie niż ty sam o sobie. Często. Bo chce mieć z tobą społeczność. Chce mieć z tobą społeczność. Chce z tobą rozmawiać. Interesują go twoje myśli. Interesuje go to, co ty przeżywasz. To jest piękne. I dlatego tu mówi w was, w środku, blisko serca, tak? W twoim życiu chce być Bóg. Nie tylko w przelocie, ale jest zainteresowany tobą, naprawdę. To jest niesamowite. Kolejny werset to jest 2 Tymoteusza, 1 rozdział. Fragment, który też jest niesamowicie znany. Jeden z częstszych wersetów dotyczących Ducha Świętego. Ale dotyczy też rzeczy, która jest bardzo, bardzo popularna, mianowicie strachu. Zobaczcie, jak często strach nas zatrzymuje przed zrobieniem tego, co jest naprawdę dobre. Nawet wyjść tutaj i powiedzieć świadectwo, co to jest 20 osób, tak? Ale często tak jest, że my mamy coś, przeżywamy, ale nie wyjdziemy i nie podzielimy się tym. Dlaczego? Dlatego, że jest to złe? Nie, dlatego sobie mówimy, a jak poplączą mi się słowa, albo co sobie pomyślą ludzie, a może to jest takie bez sensu i coś. Strach. Przed tym, co sobie ktoś pomyśli. I on już cię zatrzyma. A właściwie nic ci nie grozi. No niechby nawet się mi coś pomyliło. No to co? Ale już to jest wystarczające przed tym, że sobie ktoś coś może pomyśleć, że zatrzyma ciebie. Zobaczcie, strach nam towarzyszy tak bardzo często i to wcale nie znaczy, że ktoś jest wielki, duży i on się nie boi. On ma swoje strachy. Każdy ma swoich przeciwników do pokonania. Każdy. Niezależnie od tego, czy jest ładny, brzydki, mądry, mniej inteligentny. Każdy ma swoich przeciwników, wrogów, swój strach, który go rozpracowuje, tak? I kiedy Jezus przychodził i Jezus zna nas dokładnie, to On mówi tak, chcę wam dać ducha, który będzie pomagał nam pokonywać nasze ograniczenia. Ja kiedy się nawróciłem, jedną z pierwszych rzeczy, które były, to zobaczyłem, że śpię spokojnie. Nie dręczą mnie koszmary w nocy. A tak, ten strach był nawet tak głęboki w człowieku, że za dnia, tak, powiedzmy, głowa sobie coś tam da radę wytłumaczyć, ale w nocy one wychodzą, te strachy, i cię gryzą. Bo on towarzyszy człowiekowi ciągle. Człowiek jest niewolnikiem strachu, mówi list do Hebrajczyków. Ale Jezus wyswabadza nas właśnie przez to i zobaczcie, co robi. Daje nam ducha do naszego wnętrza. Ducha, który może cię poprowadzić w inną stronę, że się nie musisz bać. Jedną z bardziej zestresowanych stref to jest pierwszy rząd. To jest strach przed rówieśnikami, przed tym, co ktoś inny pomyśli,
dla dziewczyn jeny, dla chłopaków, dlatego wszystkie muszą być loga odpowiednie, prawda? Wiecie, obciachowy ciuch nałożyć, to tak jakby sobie harakiri popełnić. Tak są młodzi ludzie przejęci tym, co ktoś o nich pomyśli. I Bóg daje im Ducha Świętego też po to, żeby byli w stanie funkcjonować i powiedzieć, ja kocham Jezusa. Moja tożsamość jest gdzieś indziej. To może jeszcze trochę czasu zająć, żeby dojść do miejsca niezależności. Ale Bóg każdego z nas prowadzi w to, żebyś był zwycięzcą w Jego duchu. I dlatego ten list, drugi list do Tymoteusza mówi, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz ducha mocy, miłości, powściągliwości. Masz ducha mocy, odwagi, nie strachu. Kiedy strach przychodzi do twojego życia, a jak to będzie, a czy ja dam radę, a co to, tak, to wtedy możesz sobie powiedzieć, duchu, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, duchu odwagi? Coś za mało tego, za mało mam odwagi. Gdzie ta moja odwaga? Czym ja się kieruję? Co mnie nakręca? Co mnie motywuje? O właśnie, może w tą stronę trzeba pójść, bo Bóg dał ci nową jakość życia, nową tożsamość, jak się modliła Bogusia. Tak? To ty chyba. I żyjemy w nowej jakości, w nowej tożsamości, ale często zanim dojdziemy do niej, do tego miejsca, to jeszcze nam zajmuje trochę czasu. Ale ponieważ właśnie Bóg wie, z czym się borykamy, to daje nam ducha odwagi. Werset, który do mnie często przemawia, kiedy czuję się bezsilny i taki słaby, to jest 2 Koryntian, 4 rozdział, gdzie jest mowa o mocy Boga. 4:7 jest powiedziane, że mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Teraz jest to trochę abstrakcyjne, chociaż właściwie gliniane, powiedzmy, można kubek zastosować tutaj, że używamy jeszcze coś glinianego, nie używamy, no ale kubki takie, które są tłukące, czy jakieś talerze, naczynia kuchenne, one ciągle są jeszcze z kruchego materiału, tak? Raz spadnie na kafelki, jeszcze wytrzyma, za drugim razem już się rozsypuje, więc jeszcze nam jest znana ta metafora. I my jesteśmy takimi kruchymi naczyniami. Nasze ciała są kruche i jest tutaj powiedziane, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. Bardzo często, zobaczcie, przeżywamy coś takiego, dochodzimy do kresu, kiedy jesteśmy zmęczeni i mówimy tak, nie mam siły. Komuś się zdarzyło coś takiego? Nie mam siły. Niektórzy może mają to ciągle, bo są przepracowani i jak gdyby wyeksploatowują się, tak? Jesteśmy w miejscu, w którym właściwie bez mała codziennie moglibyśmy powiedzieć, już po prostu nie mam siły. Wszystko z siebie dałem, tak? I potrzebuję teraz się zatrzymać. I oczywiście nie powinniśmy lekceważyć ciągle tego sygnału, że jestem zmęczony, bo coś takiego jak zdrowy tryb życia, spacer, tak, psychiczny odpoczynek czy odpowiednia ilość snu, to są rzeczy normalne, powinniśmy to robić, tak? Wiecie, że należy się wysypiać. Każdy wie, nie? Gorzej z zastosowaniem, ale to jest dobre i właściwe i jak na dłuższą metę będziemy to lekceważyć, to znaczy, że nie szanujemy siebie, tak? Że idziemy w złą stronę. Ale są momenty, mówię o tej głębokiej też takiej wewnętrznej, psychicznej sile, że ty nie masz tej siły. Po prostu doszedłeś do końca, do skraju i nie masz. Ale tutaj to jest niesamowite pocieszenie. Bo zobaczcie, tu jest powiedziane, że żeby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga. Ona nie jest z ciebie. Ty nie będziesz czuć, że masz siłę. Nie będziesz czuła tego. Dojdziesz do skraju, właśnie do końca, do ściany. Dojdziesz do końca i mówisz, no już nie, nie mam siły. To już skończyły się moje możliwości. Ale zobaczcie, Biblia tutaj dokładnie właśnie o tym mówi. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. I 11 werset. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby życie Jezusa na śmiertelnym naszym ciele się ujawniło. Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Dokładnie właśnie to, że jesteśmy doprowadzeni do końca swoich możliwości, tam, gdzie się kończy już twój kres. I Paweł mówi, właśnie jesteśmy wystawiani na śmierć. Kończą się nasze ludzkie możliwości. Po co? Po to, żebyśmy się nauczyli, że Boże się nie kończą. Że to Bóg ma moc działać w tym momencie. Że ty już nie jesteś w stanie nic więcej zrobić. Dla człowieka to tragedia, tak? No ja już dalej się nie posunę. Ale z Bogiem to żaden problem. Bo teraz Bóg może działać. Ale problem jest w tym, kochani, że my się często wycofujemy w tym momencie. Że my się poddajemy, załamujemy, że nasza wiara sięga tylko tak dalej, tak daleko jak nasze ręce. To jest problem. Że moja wiara sięga tylko tak daleko, jak ja potrafię fizycznie dojść i jak ja potrafię namacać. I tu kończy się moja wiara. Dlaczego? No bo kończą się moje siły, moje mocy, moje zasoby. I co robimy? No siadamy. No skończyłeś. Tak? Ale to jest dopiero miejsce, w którym ty mówisz, Boże, doszedłem do końca. Co ty na to? I tu zaczyna się przygoda wiary. Ale dla wielu ludzi kończy się tutaj. W ogóle nie ma czegoś takiego jak przygoda wiary. Wiecie dlaczego? Bo siadają i mówią, skończyły się możliwości. Jestem załamany. Narzekam. Sfrustrowany. Dlaczego? Bo nie znamy tego, który jest w nas. Bo zamiast się ucieszyć i powiedzieć, Boże, to ja już doszedłem do skraju. Już teraz nic nie mogę zrobić. Alleluja! Działaj! I tak jak Karolina doszła do skraju, objawia się tym, że jestem załamany. Jeny, co teraz, Boże, no to... Okej. Modlisz się, ufasz i po jednej nocy się okazuje, że to, co cię załamało i co było dla ciebie już skrajem, zaczyna się Boże działanie. Amen? Dlaczego? Bo zacząłeś prosić. Bo doszłaś do miejsca, w którym twoje możliwości się skończyły. Mówiąc krótko, do śmierci takiej, tak? Mój potencjał się skończył. I możesz w tym momencie zacząć lamentować. Okej, jest w porządku. 100 psalmów ze 150 zaczyna się lamentem. Ale ten lament przechodzi, przechodzi na języki. Alleluja, jakie shitra, lamala shidara. Zielonoświątkowcy wiedzą. Shirobalaka santa. Uramala santa. Halleluja! I tak się mniej więcej psalmy kończą, tak? Zaczyna się biadoleniem, ale Bóg dał nam po to Ducha Świętego, żeby on biadolenie zamienił w dziękczynienie. Że siedzisz załamany i mówisz, no koniec, koniec. Ale Duch Święty ci mówi, twój koniec to jego początek. Mówisz, o, aby na pewno? Ale raptem Bóg, otwierają się jakieś możliwości. Mówisz, wow, ale Bóg nie jest ograniczony. Jak to jest możliwe? Przecież ja jestem ograniczony. No tak, ja jestem ograniczony. No, ale Bóg nie jest ograniczony. I zaczyna się przygoda w tym momencie, bo ty mówisz, ja, ale dla mnie to już koniec był, a tu się dzieje to, ale to już nie jest w twojej mocy. Dlaczego? Bo twoja moc się skończyła. Twoje siły się skończyły. Czy jest to niechlubne dla człowieka wierzącego? Właśnie Paweł się przyznaje do słabości. Jezus płacze. My jako ludzie w świecie nie chcemy się przyznać do swoich słabości. Nie chcemy się przyznać do swoich niekompetencji, prawda? No, jak w zakładzie pracy jesteś kimś i weź się przyznaj, powiedz, że nie wiesz albo nie rozumiesz. No jak, to takie jest niefachowe. No jak, nawet jak nie wiem, to mówię, że wiem. To sobie doczytam, sprawdzę coś, nie? No co, to jak, co sobie pomyślą o mnie, że ja nie potrafię? I okej, pomijając kwestie zawodowe, nie wiem, gdzie pracujemy, co i jak, ale zawsze bardzo mi się podobał jeden mój kolega, on był inżynierem, kiedy jeszcze ja tłumaczyłem i wiele rzeczy nie wiedziałem, ale się nie przyznawałem, sprawdziłem sobie, już wiedziałem. Natomiast u Włodka mi się to podobało, facet naprawdę inteligentny. Kiedy rozmawialiśmy o różnych rzeczach i on tak przyznawał się do jakichś takich zupełnie rzeczy, których nie wiedział, nie? Sobie pomyślałem, no ja to bym się tak się nie przyznał. A on się przyznawał, bardzo mi się to podobało, bo wcale nie tracił w oczach moich czy innych, bo był świetnym fachowcem, był elektronikiem, bardzo takim na wysokim poziomie i inteligentną osobą. Ale nic mu nie ujmowało z tego, że mówił, że nie wie, tak? Czy że do swoich słabości. A dla chrześcijanina jeszcze bardziej, już czas przekroczyłem, dla chrześcijanina jeszcze bardziej chyba jest tak, że my się możemy przyznać do swoich słabości, a już na pewno powinniśmy się przyznać do swoich słabości przed Bogiem. Amen? Bo kiedy się przyznajemy, Boże, to jestem już na skraju. To tu dokładnie jest powiedziane, no tak, to w porządku. To w porządku, że sobie nie dajesz rady. Tak? To w porządku, że nie dajesz sobie rady. Przyjdź do mnie, ja ci pomogę. Być może właśnie Bóg specjalnie zostawił cię w tym miejscu, żebyś doszła już do skraju swoich możliwości. Czyli na brzeg rozpaczy, na skraj rozpaczy, do swojej śmierci. I wtedy możemy oglądać to, co właśnie Bóg nam dał. To znaczy, że mamy zawsze ryzykować, tak? Jeździć jak ci motorami. Szaleńcy dzisiaj mnie wyprzedzą jakiś, mówi, a na mokrej drodze. Aż się bałem, jak on ten zakręt brał, tak. Pff, to nie chodzi o to, żeby teraz tak jechać po bandzie, tak? W życiu i szukać ekstremów. Ale chodzi o to, że w rzeczywistości, której jesteś, kiedy dojdziesz do skraju możliwości, kiedy dojdziesz do skraju, to wiesz, że Bóg jest w tobie. To wiesz, że On jest pocieszycielem. To wiesz, że On jest tym, który jest blisko. I po to Bóg nam dał obrońcę. Po co? Że nie będzie sytuacji, w których trzeba nas bronić? Nie, no dał nam obrońcę, bo są sytuacje, kiedy diabeł cię atakuje, przychodzą przeciwności, trudności, żyjemy w świecie, w którym wiara nie jest normalną rzeczą. I twoja wiara będzie ci zabierana. I dlatego masz kogoś, kto cię zachęca, trwaj. Tak? Bóg daje pocieszyciela, bo mówi, ja odejdę, ale wy będziecie ciągle szczęśliwi. No nie. Właśnie mówi, będzie mnóstwo sytuacji, które są smutne, które są ciężkie i będziecie potrzebować pocieszyciela. Pocieszyciela. Jak się to dzieje? No dzieje się tak jak w psalmach, że przychodzisz do Boga i mówisz, jak jest. Mówisz, jak jest. Nie chodzi o to, żeby teraz wyznawać, wiecie, pozytywnie wyznawać, ale nieprawdziwie. Nie. Wyznawać to tak naprawdę stanąć na Bożych obietnicach. Mówisz, jest fatalnie, jest źle, Boże, ale Ty zmieniasz płacz w radość. Ty zmieniasz beznadzieję w nadzieję. Przydaj mi wiary, pozwól oglądać Twoje dzieła, cuda. Modlisz się w taki sposób. Bóg mówi, że nasze ludzkie możliwości są ograniczone, tak? Ale Jego są nieograniczone. Zrób krok dalej. Zaufaj Bogu w kolejnej rzeczy. Może już wiele lat żyjesz z Bogiem, ale gdyby się ktoś ciebie zapytał, ej, powiedz, czy życie z Bogiem to jest przygoda? No tak, tak, tak. To taka oficjalna wersja. Ale jakbyś z głębi serca miała powiedzieć, czy życie z Bogiem to przygoda, to jaka by była twoja odpowiedź? Ale może dlatego, że właśnie żyjesz w swojej ludzkiej mocy, w swoich możliwościach. I doszedłeś do jakiegoś miejsca, w którym twoje możliwości się skończyły i mówisz, no koniec. No właśnie, ale czy koniec z Bogiem? I dlatego Biblia nas zachęca, bądźcie pełni Ducha. Bądźcie pełni Ducha, żeby On mógł swobodnie w tobie się przejawiać. I ja, zobaczcie, nie powiedziałem nic dzisiaj o darach duchowych, a to jest kolejny piękny temat. O różnych obszarach Ducha Świętego, kiedy przekonuje nas o naszej tożsamości chrześcijańskiej, umacnia dużo różnych rzeczy. Ja tylko powiedziałem kilka ogólników, a już trzeba się modlić. Jest to naprawdę wspaniały obszar, w którym powinniśmy się rozwijać i dawać Bogu możliwość do pójścia dalej. Także teraz chcę was wezwać, jak będziemy śpiewać, że jeżeli pragniesz z Bogiem zrobić jakiś krok dalej, Duch Święty mówi do ciebie, nie dlatego, że potrzeba, ale dlatego, że jest w twoim sercu takie pragnienie pójść z Bogiem dalej i chcesz, żebyśmy się modlili, to przyjdź do przodu z przyjemnością. Będziemy cię wspierać w tym, żeby Bóg poprowadził cię dalej i żebyś był wypełniony, żebyś była wypełniona Duchem, który jest pocieszycielem, obrońcą, tym, który sprawia, że nasze ludzkie możliwości idą dalej i możemy wyżej się podnieść, lecieć wyżej, nie w naszych ludzkich mocach, ale w Jego wietrze. Halleluja. Panie, powiej swoim wiatrem. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie. Chcemy wzywać Twojego imienia, bo wiemy, że Twoje obietnice są pewne i prawdziwe i chcemy na nich stanąć. Jak na schodach, które podnoszą nas wyżej. Nie chcemy być w miejscu, w którym jesteśmy nieusatysfakcjonowani i życie z Tobą nie jest przygodą. Przygodą, przyjaźnią z Tobą nie jest rewelacyjne. Właśnie chcemy, żeby życie z Tobą było rewelacją, było objawieniem, było prowadzeniem Twoim. I cieszę się z tych świadectw, które słyszymy i wierzę, że będziemy kolejne słyszeć. Dzisiaj Duchu Święty, przyjdź i czuj się swobodnie pośród nas. Tak wypełnij nasze serca i prowadź nas. Błogosławimy Ciebie.